Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, jest wiele różnych tematów w tej chwili, jeżeli chodzi o polską wieś, jeżeli chodzi o europejską wieś. Rolnicy spotykają się na różnych płaszczyznach, rolnicy zaczynają mówić o sytuacji, która zaczyna coraz częściej dotykać ich gospodarstwa. A sytuacja jest dosyć skomplikowana, bo po skutkach zimy, w zasadzie nie jeszcze, zima się nie zakończyła, ale już zaczynają jej skutki dolegać. Są duże podtopienia, około 1 000 000 hektarów w Polsce już zaczyna być obserwowane podtopienia na tych hektarach. Zaczynają również liczyć rolnicy straty, które spowodowały mrozy, zarówno jeżeli chodzi o ziminy, jak również i sady. Mówi się o tym, że sporo wiśni, sporo czereśni, śliw i truskawek wymarzło. Przewiduje się bardzo duże straty, czyli spadek plonów w granicach 30-40%. Mówi się o różnych sytuacjach, które będą dotykały rolników. Ceny, jeżeli chodzi o zboża, proszę Państwa, to są na poziomie mniej więcej podobnym jak tydzień temu, 824 pszenica, 937 żyto, bardzo droga cena żyta jest. Narzekają rolnicy, że właśnie w tym roku od ceny żyta ustalono podatki. Te podatki są bardzo wysokie, dlatego że żyta było mało, w związku z tym jest cena wysoka, więc w związku z tym podatki mogą być wyższe. Chociaż tego żyta oni nie siali i na tym nie zarobili. Różne decyzje, jeżeli chodzi o mleko, proszę Państwa, ceny mleka spadają i to dosyć w granicach do 10%, nawet w tych województwach, gdzie mleko jest podstawą bytu gospodarstw mleczarskich. Mówi się o uwolnianiu kwot mlecznych, co może spowodować, że te gospodarstwa przy obniżonych cenach będą wchodziły ponownie w trudny okres wegetacji. Także uważam, że należy spojrzeć na tę sprawę troszeczkę szerzej, inaczej. Również mamy spotkania rolników, które są, o których będziemy za chwilę mówili. Chcemy połączyć się z panem Janem Krzysztofem Mardanowskim, którego zapraszałem dzisiaj na tą naszą audycję, ale ze względu na to, że jest na dużej uroczystości, dlatego połączyliśmy się telefonicznie. Panie Krzysztofie, szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie pośle, jak wygląda sytuacja? Dzisiaj jest pan w diecezji włocławskiej na pięknej uroczystości. Może parę słów na ten temat.
Tak, to jest uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Józefa Gołębiowskiego, który przez wiele różnych funkcji na ziemi dobrzyńskiej we Włocławku i w diecezji włocławskiej i w malutkiej parafii Ostrowite koło Lipna została wmurowana i poświęcona przez księdza biskupa ordynariusza naszej diecezji Wiesława Meringa tablica upamiętniająca tego wybitnego kapłana, ale również i społecznika, działacza chrześcijańskich związków zawodowych, stowarzyszeń męskich, kobiecych, opiekuna ludzi pracy, harcerzy. Wspaniała, wielka postać. Myślę, że szczególnie w tym okresie, kiedy widzimy nieuzasadnione i bardzo takie brzydkie i ostre ataki na Kościół, pokazywanie również tych wybitnych kapłanów, społeczników, patriotów, którzy dali daninę krwi, bo ksiądz Gołębiowski zginął w Oświęcimiu w 1942 roku, w marcu, właśnie 70. rocznica, jest szczególnie ważne. Piękna, wzruszająca uroczystość, nie tylko dla parafii, ale dla całej naszej diecezji i również dla ziemi dobrzyńskiej, z której się wywodził.
Panie pośle, cieszymy się, że przywraca się oczywiście pamięć i że dobrze jest, że w społeczności lokalnej i parafialnej o tym pamiętają, aby tych kapłanów, którzy mają duże zasługi dla otoczenia, dla wzrostu nie tylko tej religijnej, ale i również patriotycznej posługi, o nich się pamięta. Natomiast wiem, że pan bardzo dużo jeździ teraz po terenie. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Kujawsko-Pomorskie? Jak wygląda sytuacja, jeżeli w ogóle chodzi o polską wieś?
Sytuacja jest trudna i to nie jest jakby powtarzane jak mantra motyw. Sytuacja jest trudna zarówno z powodów ekonomicznych, za chwilę o tym również powiem, ale również bardzo złe przezimowanie części ozimin, które już w tej chwili wygląda na to, że nie udaje się ich zregenerować i będą musiały być przesiane. To są nowe, wielkie koszty dla rolników, biorąc pod uwagę również bardzo wysokie ceny środków do produkcji, wzrost również ceny paliwa dla rolników, między innymi podwyższona akcyza w ustawach okołobudżetowych. To wszystko sprawia, że rolnicy z wielkim niepokojem patrzą w przyszłość. Potwierdziło się niestety to, o czym wiedzieliśmy wcześniej, a rząd, mówię to bardzo otwartym tekstem, ukrywał zarówno przed rolnikami, jak również nawet chyba przed parlamentem. Od tego roku, od 2012 roku, będą zmniejszane dopłaty bezpośrednie dla rolników. Byliśmy przekonani, polscy rolnicy, że do 2013 roku te dopłaty będą rosły. To były zapewnienia kolejnych ministrów, również obecnego ministra rolnictwa. Okazuje się, że wyraził zgodę w 2010 roku na to, że dopłata krajowa, te tak zwane krajowe środki uzupełniające, ale dla rolnika nie ma to szczególnego znaczenia, ponieważ nie jest rozpisane, rozdzielona część unijna i część krajowa. Rolnik otrzymuje pełną kwotę. Przypomnę, że w 2004 roku ówczesne władze, które negocjowały, zgodziły się na dużo niższe dopłaty unijne i łaskawie zgodziły się na to, żeby z budżetu krajowego chociaż troszkę uzupełniać te dopłaty tymi dopłatami właśnie krajowymi, po to, by chociaż częściowo zminimalizować różnice w dopłatach ze starą Unią. I kolejne rządy, niezależnie kto sprawował władzę, twardo tego przestrzegały. W budżecie były środki. W 2013 roku miało to rosnąć. Okazuje się, że pan minister Sawicki przy tak zwanym helczeku wyraził zgodę na propozycję Komisji Europejskiej, by już od 2013 roku dopłaty zmniejszyć. One obejmą w tym roku rolników, którzy otrzymują powyżej 5000 euro na gospodarstwo. Ja przypomnę, bądź poinformuję tych, którzy o tym nie wiedzą, to jest to 20 kilka hektarów w Polsce gospodarstwo. Te gospodarstwa będą miały już w tym roku zmniejszane dopłaty bezpośrednie o 10% ponad kwotę 5000 euro. Jest to około 117 tysięcy gospodarstw w Polsce i to zmniejszenie tegoroczne będzie ponad 100 milionów euro. W przyszłym roku będzie jeszcze gorzej, bo zmniejszenie dopłat będzie około dodatkowe prawie 300 milionów euro. To już są kwoty znaczne. I tłumaczenie, że Unia Europejska tak zadecydowała, nie jest absolutnie wiarygodne, bo nawet jeżeli by tak było, że nie szło w żaden sposób odkręcić tych decyzji Unii Europejskiej, chociaż ja chciałbym wiedzieć i tego oczekuję od pana ministra, by precyzyjnie przedstawił, jakie działania podejmował, rozmawiał, jakie koalicje próbował budować, w jaki sposób zabierał głos na posiedzeniach ministrów rolnictwa i rybołówstwa, ale nawet jeżeli nie szło tego w jakiś sposób odwrócić, to tę kwotę, o którą Unia Europejska zmusza polskich rolników do zmniejszenia dopłat, należało przeznaczyć w budżecie na inne działania, takie jak dopłaty do kredytów rolniczych, do materiału siewnego, do paliwa rolniczego, do programów rolnośrodowiskowych, do ubezpieczeń upraw i zwierząt. Jest wiele tytułów, gdzie można było te środki przeznaczyć. Niestety jest to kolejny przykład nie tylko lekceważenia, ale wręcz szykanowania polskich rolników przez obecny rząd.
Panie pośle, sytuacja jest, rozumiemy, jeżeli chodzi o pana ministra, jeżeli chodzi o sprawy globalne, bardzo skomplikowana. pytałem się również, jak wygląda sytuacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bo było spotkanie porozumienia organizacji związkowych i zostały podjęte pewne decyzje, gdyż one są jak gdyby elementem pokazującym, że w całej Polsce zaczyna być bardzo niebezpiecznie.
Tak, w województwie kujawsko-pomorskim od wielu lat funkcjonuje porozumienie organizacji rolniczych utworzone jeszcze wiele lat temu z inicjatywy Izby Rolniczej, kiedy miałem przyjemność nią kierować, ale są wszystkie związki zawodowe, oprócz samorządu rolniczego, wszystkie organizacje rolnicze na równych prawach mają prawo się wypowiadać. Więc odbyło się kolejne spotkanie porozumienia organizacji rolniczych. Byli również zaproszeni parlamentarzyści koalicji rządzącej, żeby wytłumaczyli sytuację. Rolnicy są bardzo zdesperowani. Mówią o oszukiwaniu polskiej wsi, o propagandzie, która wmawia pozostałej części społeczeństwa nierealne, nieprawdziwe informacje o dochodach rolników. Rolnicy pytali się bardzo mocno na temat składki zdrowotnej, tej, która została przez koalicję rządzącą nałożona. Na marginesie, ta składka jest niekonstytucyjna i Krajowa Rada Izb Rolniczych, z tego co wiem, wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją. Więc tworzy się prawo sprzeczne z konstytucją, prawo nie tylko szkodliwe dla rolników, ale niezgodne z przepisami prawa. Rolnicy zapowiedzieli przygotowania do protestu w województwie kujawsko-pomorskim, mówiąc, że tej sytuacji ekonomicznej, w jakiej w tej chwili oni są, nie są w stanie wytrzymać. To uderza wszystkie grupy gospodarstw, a w szczególności również bardzo wysokotowarowe gospodarstwa w województwie kujawsko-pomorskim, które jest jednym z najbardziej wiodących w produkcji rolniczej województw w Polsce obok Wielkopolski. Wiele gospodarstw nie widzi dla siebie szansy istnienia w najbliższych latach. Niepokój budzi również fakt, że rząd wyraził zgodę na zmniejszenie dopłat bezpośrednich po 2013 roku. One będą w dalszym ciągu znacznie niższe, o tym już mówiliśmy kilkakrotnie na audycji, ale gwoździem do trumny jakby przelewa czarę goryczy fakt, że nie tylko po 2013 roku te dopłaty będą mniejsze niż w starej Unii Europejskiej, ale to, o czym wspomniałem, że już w 2012 i 2013 roku polskie dopłaty będą zmniejszane. To przelewa czarę goryczy wśród rolników nie tylko województwa kujawsko-pomorskiego.
Panie pośle, wiem, że w tym tygodniu będzie posiedzenie Komisji Rolnictwa. Jakie tematy na tym posiedzeniu będą?
Tematów jest wiele. Myślę, że jednym z podstawowych, i tutaj chyba wszyscy poprą propozycje w Sejmie, rozwiązania problemu naliczania, zresztą o tym pan redaktor przed chwilą mówił, naliczania podatku rolnego. Jeżeli bierzemy pod uwagę tylko cenę żyta z pierwszego półrocza roku poprzedzającego, to często dochodzi do sytuacji takiej właśnie, jak ma w tej chwili miejsce. Przy bardzo wysokiej cenie żyta okazuje się, że podatki płacone przez rolników, pomimo nieuzyskiwania przez nich dochodów, są bardzo wysokie. Jest propozycja i myślę, że wszystkie kluby poprą tę propozycję, by wprowadzić uśrednienie tej ceny żyta z 11 kwartałów, czyli z 3 kwartałów roku poprzedzającego, bo nie dysponujemy wtedy, kiedy są ustalane ceny, jeszcze wynikami z ostatniego kwartału, czyli będą 3 kwartały roku poprzedzającego i 2 lata wcześniejsze, czyli w sumie 11 kwartałów i średnia cena z tego okresu będzie brana do podstawy wyliczenia podatku rolnego. To pozwoliłoby i rolnikom przewidywać, jakie będą płacili podatki w kolejnych latach, stopniu o wiele bardziej precyzyjny niż w tej chwili, ale również pozwoliłoby samorządom gminnym zaplanować dochody z podatku rolnego w sposób bardziej precyzyjny, ponieważ to będzie pewne uśrednienie, które sprawi, że takich wielkich wahań nie będzie. To będzie jeden z głównych tematów, a oprócz tego Komisja Rolnictwa, mówiąc bardzo delikatnie, przepytuje kolejne i ministerstwa, i bierze na tapetę kolejne sprawy dotyczące polskiego rolnictwa, by ustalić, jaki jest faktyczny stan polskiego rolnictwa, a nie tylko jakie, przepraszam za wyrażenie, bajki opowiada pan minister. Na ostatnim posiedzeniu podjęliśmy również decyzję o utworzeniu specjalnej podkomisji. Ona będzie powołana właśnie na tym posiedzeniu Sejmu. Podkomisji, która w sposób bieżący, ciągły będzie monitorowała pracę resortu rolnictwa w zakresie przede wszystkim spraw finansowych związanych z Unią Europejską. Żeby się nie okazało po raz kolejny, że co innego jest przekazywane w ramach propagandy dla rolników, a co innego faktycznie dzieje się w Ministerstwie Rolnictwa i w styku z Unią Europejską. Będzie bieżący, ciągły monitoring pracy Ministerstwa Rolnictwa. Taką decyzję Komisja Rolnictwa podjęła. Na tym posiedzeniu będzie wybranych kilku posłów, którzy będą się na co dzień właściwie kontaktować z Ministerstwem Rolnictwa domagając się precyzyjnych informacji.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za te informacje. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze właśnie zorientować się za tydzień, co było na posiedzeniu, jakie są efekty waszej pracy w Komisji Rolnictwa. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam również biskupa Meringa, całą diecezję włocławską, dziękując za te inicjatywy, które są tam podejmowane.
Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę Państwa, ja wróciłem w nocy dzisiaj, tak, z diecezji świnickiej. Pozdrawiamy księdza biskupa Deca i dziękujemy, że podjął się przeprowadzenia rekolekcji dla rolników wielkopostnych, które będą od 15 do 18 marca w Dzierżonowie. Serdecznie cieszę się i pozdrawiam księdza kanonika Andrzeja Walerowskiego za to, że ten trud na siebie wziął. Rozpoczynamy w czwartek o godzinie 17.30, w piątek tak samo rano o godzinie 8.30, 17.30 i tak do niedzieli godzina 9.00 zakończenie rekolekcji. Rekolekcję będzie głosił jego ekscelencja ksiądz biskup profesor Ignacy Dec. Już dzisiaj ludzi z Wałbrzycha, z tamtych okolic serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Wszystkim tym, którzy angażują się w sprawy rolnicze, wszystkim społecznikom, jak również duszpasterstwu rolników diecezji świdnickiej, księdzu biskupowi, panu Marianowi, wszystkim tym dedykujemy tą pieśń. Proszę Państwa, dzisiaj zaprosiłem rolników z województwa zachodniopomorskiego. Gościmy pana Edwarda i Tomasza Kosmalów, rodzinę, tak?
Tak.
Starszego i młodego, tak? Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I chcemy kontynuować sytuację polskiej wsi w poszczególnych regionach. Mówiliśmy tydzień temu o sytuacji rolników. Dzisiaj pan Krzysztof Ardanowski pokazał sytuację rolników tutaj kujawsko-pomorskiego, ale głównie chcemy mówić o zachodniopomorskim. Ja pamiętam szczególnie nasze rekolekcje, które głosił ksiądz arcybiskup Dzięga, który mówił o tej sytuacji, gdzie była możliwość również pokazania waszej sytuacji, jeżeli chodzi o gospodarowanie ziemią, bo to jest chyba największa bolączka wasza, panie Edwardzie, na tym terenie, ale również doszły do mnie informacje, że również się organizujecie, że powstał międzyzwiązkowy komitet protestacyjny rolników województwa zachodniopomorskiego, że się podjęli uchwały i że również planujecie w jakiś sposób wyrazić swoje niezadowolenie w proteście przeciwko tym działaniom rządu, ale również i województwa, które dotyczą was bezpośrednio tam gospodarujących na tych terenach, powiedzmy, blisko Unii Europejskiej, blisko rolników niemieckich, gdzie macie duże problemy również w związku z tym i z otrzymaniem ziemi.
Tak, rzeczywiście jest to prawda, ponieważ Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa działa od 1993 roku i ustawa w oparciu o którą działa, miała spowodować to, że ta agencja miała działać na rzecz powiększenia gospodarstw rodzinnych. No niestety przez ten okres czasu tak się nie stało. Większość gruntów trafiła w ręce obcego kapitału, I tutaj w tych rozporządzeniach ministra rolnictwa, jak w ustawie, rolnicy niestety mają trudności w nabyciu ziemi. Powstało co prawda trochę tych gospodarstw większych, 100, 200 do 300 hektarów, ale jest to kropla w morzu, to co powinno funkcjonować w wójcie zachodniopomorskim i w pasie północnym. No niestety cena ziemi w ciągu tych ostatnich lat bardzo mocno zdrożała, ale na skutek różnych działań i zabiegów Agencji Nieruchomości Rolnej i wynikających z przepisów, w oparciu o które funkcjonuje. No niestety ustawa o kurze, o kształtowaniu ustroju rolnego, który głównym zasadniczą rolą było powiększanie gospodarstw rodzinnych, niestety nie przynosiła efektów. A dlaczego? Dlatego nie było woli politycznej, żeby polscy rolnicy otrzymali ziemię i szczególnie na ziemiach zachodnich, gdzie nie mogą konkurować, jesteśmy na równo traktowani jak podmioty zagraniczne i większość tych ziem została przekazana procedurą cesji w latach poprzednich w ręce obcego kapitału. Dzisiaj ustawa z grudnia przyjęta przez Sejm mówiąca o wyłączeniu 30% zacznie funkcjonować praktycznie dopiero w 2013 roku, ale jeżeli przepisy się niewykonawcze do tej ustawy nie zmienią, o którą żeśmy zwracali się kilkakrotnie do ministra rolnictwa i praktycznie na początku jego kadencji 4 lata temu, żeby zaistniały w decyzji samorządy rolnicze, związki zawodowe, żeby brały udział w dystrybucji tą ziemią. Niestety nie spotkało się to z aprobacją tego rządu, a wyniki są takie, że dzisiaj tą ziemię agencja sprzedaje obcemu kapitałowi. A polscy dzierżawcy zostają wręcz z tą ziemią sprzedawani, bo wielu polskich dzierżawców, polskich rolników nie stać na wykup ziemia, szczególnie młodych rolników, którzy swoje gospodarstwa oparli o zasoby Agencji Nieruchomości Rolnej i dzisiaj mają przymus wykupu tej ziemi, bo takie są zasady panujące. Nie rolnik decyduje, kiedy tą ziemię nabędzie, tylko decyduje agencja. I nie dość, że ostatnie czasy niestety nie ma już kredytów, dopłat do kredytów preferencyjnych. U nas skończyły się we wrześniu ubiegłego roku. Wielu rolników wygrało przetargi i niestety tej ziemi nie kupi. Dzisiaj się te przetargi unieważnia. Rolnicy tracą wadia, a pieniędzy w dalszym ciągu nie ma. Uważam, że dostęp do dystrybucji i nie jest właściwy. Zwracaliśmy wiele razy w poprzednich protestach też żeśmy próbowali rozmawiać z premierem Pawlakiem i z ministrem, z premierem Tuskiem. Niestety do takich spotkań niestety nie doszło.
Panie Edwardzie, ziemia jest jednym z kluczowych problemów rolników zachodniopomorskich. Jakie ważne inne problemy dotykają was, że zaczynacie mówić poważnie o proteście?
No, kiedyś województwo zachodniopomorskie słynęło z bardzo dużej produkcji zwierzęcej. Duże stada krów mlecznych, chlewnie pełne trzody chlewnej. Statystyki podają, że w ubiegłym roku stan trzody chlewnej w województwie zachodniopomorskim wynosił 1 100 000. Dzisiaj mamy informację, że stan pogłowia wynosi 360 tysięcy. I nie dość wszystkiego, minister rolnictwa ogłosił nam jeszcze dodatkowe trudności, czyli wprowadzając na wniosek Komisji Unii Europejskiej obszary szczególnie chronione, narażone na działanie atatanów, wprowadził w kraju za zgodą 146 nowych obszarów, tak zwanych OSN-ów. U nas w województwie zachodniopomorskim powstało już takich 8 obszarów i o dziwo one są usytuowane na najlepszych glebach w województwie zachodniopomorskim, gdzie jeszcze funkcjonuje produkcja zwierzęca. Co z tym się wiąże? Z tym wiążą się konsekwencje finansowe, ponieważ do OSN-ów nie ma, w myśl rozporządzenia ministra rolnictwa, nie ma żadnych dodatkowych dopłat, tak jak rolnicy korzystają na ONW, czyli o obszarach niekorzystnych warunkach, wręcz się nakłada dodatkowe obowiązki, że w ciągu 5 lat powinny na tych obszarach powstać przy produkcji zwierzęcej potężne zbiorniki, które będą przechowywały gnojowice w ciągu pół roku, jak również składowany obornik przez pół roku na płytach z odciekami, a my wiemy doskonale, jak funkcjonują, jak są prowadzone gospodarstwa za Odrą w Niemczech. No niestety tam cały kraj jest w OSN-ach, ale obornik jest składowany bezpośrednio na polu, nie ma takich wymogań. Uważam, że jeżeli wejdą te OSN-y, nie będzie pomocy finansowej, a tylko nakładane nowe obowiązki, po prostu rolnicy podejmą prostą decyzję. Zaprzestaną produkcji zwierzęcej. Podejrzewamy, że Unia Europejska działa na niekorzyść, dlatego żeby wyhamować jeszcze tą produkcję zwierzęcą, która jest w Polsce, i żebyśmy nie konkurowali z nimi, nie produkowali.
Ale się mówi, panie Edwardzie, się mówi bardzo mocno o tym, że to właśnie chodzi o te wielkie koncerny, które mają wielkie chlewnie, Smithfield i tak dalej, że to właśnie oni bardzo mocno zanieczyszczają i że to jest ten element, który ma ich powstrzymać co do właśnie rozwoju.
Jako Związki Rolnicze, jako Izba Rolnicza swego czasu żeśmy zwracali uwagę władzom administracyjnym województwa i marszałkowi, że na ten aspekt, że powstają potężne chlewnie o dużej koncentracji, które bardzo negatywnie oddziałują na środowisko. I o dziwo, praktycznie Urząd Wojewódzki absolutnie nie zareagował. Lekarz weterynarii i służby specjalistyczne wyraziły zgodę na powstanie tych potężnych ferm. I o dziwo, na obszarach tych ferm nie ma OSN-ów. Nie ma tych obszarów szczególnie chronionych, tylko są one utworzone właśnie, gdzie funkcjonują jeszcze gospodarstwa rodzinne i polskie też gospodarstwa, co prawda o sporej koncentracji produkcji, ale ostatnie badania, które wykazały, że rzeki województwa zachodniopomorskiego są coraz czystsze, jeziora też są coraz czystsze, zaleczają do wyższej klasy. I te założenia opracował Jung Puławy w oparciu o dość niesprawdzone dane z 2008 roku. Podejrzewamy, że rolnictwo nie jest główną przyczyną zwiększenia zagrożenia, ale są inne czynniki. Czynniki naturalne, jak również ścieki komunalne. I niestety my mamy za to zapłacić i przy tych niekorzystnych sytuacjach rolnicy, najlepsze gospodarstwa i najlepsze grunty, chodzi tutaj o praktycznie cały powiat pyrzycki, gdzie mamy najlepsze grunty, Stargard, Gryfino, dotyczy nas 108 dużych obszarów, gdzie są bardzo dobre gospodarstwa rodzinne, gdzie jeszcze istnieje ta produkcja zwierzęca i produkcja bydła. No niestety na skutek tych obciążeń mogą prawdopodobnie nie podołają temu problemom, a znając naszych urzędników i nasze władze, niestety są tak restrykcyjne, że to się stanie, przypuszczamy, że to się stanie, co się stało przed kilku laty z przemysłem, z małymi ubojniami, z małymi przetwórniami, tu lekarz weterynarii wszystkie pozamykał. I okazuje się, dzisiaj podnoszą alarm, że zrobiono to niezgodnie z przepisami unijnymi.
I ten element bardzo ważny. Natomiast pan poseł Krzysztof Ardanowski mówił na temat dopłat, na temat modulacji. Ona dotknie bardzo mocno wasze województwo, dlatego że tam jest jedna koncentracja tych większych gospodarstw. Tam 25 hektarów to jest prawie każdy.
No jest szereg czynników, panie redaktorze, które nas po prostu w tym okresie dotknęły. Przede wszystkim może byśmy zaczęli od podatku rolnego, który bardzo mocno do pierwszym stopniu dotkał rolników, 74 naliczone przez GUS. Nie ma się to jak do warunków ekonomicznych i wpływu na żywotność gospodarstw. I to była apel do naszych przedstawicieli samorządów, że skoro podnoszą podatki o stopie inflacji, pozostałe podatki w gminie, jak w mojej gminie, której jestem przewodniczącym rady, o 4,2, to dlaczego podnosić podatek rolny o 30-40, niektórych 70%. Co prawda u nas wzrósł o 15%, ale uważam, że to jest tak dużo, że skoro wzrosną pozostałe podatki o stopień inflacji, dlaczego mamy karać rolników? Uważam, że sam system naliczania ustalania ceny życia jest niewłaściwy. Druga sprawa, odnośnie chodzi o tak zwanych modulacji, piękne słowo, ale to się wiąże z obniżeniem płatności dla rolników. Jeżeli dzisiaj się mówi, żeśmy doszli do pełnych płatności, tak jak w Unii Europejskiej, jest to nieprawda, ponieważ w Unii Europejskiej płatności jest do produkcji, średnia cena referencyjna jest 6,5 tony do hektara, a u nas jest o tylko 3 kwintale. I więc jeżeli 31 będąc na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, o której żeśmy z ramienia Stowarzyszenia Plantatorów Ziemniaka walczyliśmy o dopłaty skrobiowe, których de facto nie będzie, rozmawiając z wiceministrem na temat proponowanej modulacji, usłyszałem, że tylko gospodarstwa, które zyskują płatność powyżej 300 tysięcy euro, będzie modulacja obniżenie płatności o 4%, no, ale dzisiaj już mamy i informacje z Agencji Restrukturyzacji, że coś się stało dziwnego i dlatego chcemy przedstawienia prawdziwych powodów oraz zbadania legalności wprowadzenia modalności w zakresie krajowych płatności. No to są bardzo duże pieniądze, bo dotyczy to praktycznie najlepszych u nas gospodarstw powyżej 23 hektarów i w moim gospodarstwie będą obniżone płatności w ramach około 30 tysięcy złotych. Te gospodarstwa są obciążone kredytami, ponieważ zaczynają się rozwijać, nowe technologie wprowadzają, część gospodarstw korzystało z pomocy finansowej w PROW, no i niestety są dzisiaj obciążone i okazuje się, że na skutek tych różnych działań, a więc modulacji, wprowadzenia składki zdrowotnej, w niektórych przypadkach ona będzie wyższa, będą wyższą tą składkę płacili rolnicy niż przedsiębiorcy, którzy mają powiedzmy 200 hektarów i jest również są obciążeni ich domownicy. Uważamy, że nie można dzielić rolników na tych większych, na tych mniejszych.
W związku z tą sytuacją, bo nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich spraw, proponujecie Państwo organizowanie protestu. Ten protest ma być w jakim okresie? Czy to już wiadomo, czy to na razie są przymiarki do tego?
Związki i izby rolnicze, to są bardzo u nas, jeżeli chodzi o rozbudowane, czyli jesteśmy przybudówką izby rolniczej i mocno z nią współpracujemy. Uważam, że izba rolnicza doskonale pracuje w zachodniopomorskim, bo praktycznie wychwyciła te wszystkie niesprzyjające dla nas sytuacje i je bardzo szybko przedstawiła i na takim spotkaniu międzyzwiązkowym powstał komitet protestacyjny międzyzwiązkowy, w skład którego weszła Solidarność Rolników Indywidualnych i Wojewódzki Związek UEG i Organizacji Rolniczej. Tak jak powiedział pan minister Czarakrucz, się przelała, rolnicy stoją przed dylematem, bo przy tej sytuacji przestaną funkcjonować najlepsze gospodarstwa rodzinne. Jeszcze mówimy o gospodarstwach rodzinnych i chcemy przede wszystkim poprzez ten protest i zwrócić się nie tylko do społeczeństwa wiejskiego, ale do społeczeństwa miejskiego, żeby powiedzieć, jaka jest rzeczywista prawda. Uważam, że media zakłamują obraz sytuacji na polskiej wsi. Twierdzą, że mają rolnicy się bardzo dobrze, bo mają dopłaty. Dopłaty są nie po to, żeby rolnikom się polskim działo, tylko po prostu, żeby ten chleb, którzy mieszkańcy kupią, był tańszy. Jest to wyrównanie po prostu szans i kosztów. Wiemy, że sytuacja w Unii Europejskiej jest o wiele lepsza. Jeżeli te dopłaty nie będą zrównane, nie będziemy w stosunku do nich konkurencyjni. Po prostu my rolnicy nie bierzemy udziału w tej dystrybucji, w tym łańcuchu żywnościowym. Jesteśmy tylko producentami surowca i sytuacja na ekonomiczna jest niestety jest tragiczna.
Czyli jednym słowem należy się organizować, należy zacząć mówić. Mówi się w wielu regionach naszego kraju, czy nie warto by było właśnie nawiązać jakąś współpracę z konsumentami, żeby jednak masowo ruszyć, bo na dzień dzisiejszy sytuacja raczej protestowania poszczególnych grup nie przynosi żadnych rezultatów. Wręcz władza, moim zdaniem, lekceważąco się śmieje z was wszystkich i mówi, a sobie protestujcie, my i tak swoje będziemy robili. Zresztą to widać po działaniu ministra rolnictwa.
Panie doktorze, żyjemy w kraju demokratycznym i pierwszy raz się zdarza, że że władza nie rozmawia ze społeczeństwem, nie rozmawia z nami o sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą, tylko nastawia przed faktem dokonanym. My w gospodarstwie zajmuję się i produkcją zwierzęcą, i produkcją buraków, szczególnie nastawiliśmy na produkcję ziemniaków. Jeżeli w moim gospodarstwie sprzedajemy ziemniaki zapakowane w worki po 15 grosza, a konsument płaci złotówkę albo więcej, pytam się, jak się to ma do sytuacji, kto przechwytuje tą nadwyżkę.
Proszę Państwa, mówimy o rolnictwie zachodniopomorskim, mówimy o problemach tamtych rolników. Pan Edward przyjechał z synem, panie Tomaszu, pan jest młodym rolnikiem, ma pan żonę, troje dzieci i chciało się panu gospodarować na ojcowiźnie, bo tak to można powiedzieć, bo to nie tylko ojcowizna, bo pan również już posiada własną ziemię, już pan w jakiś sposób z agencją tam się porozumiał i coś sobie nabył lub wydzierżawił. Jak pan widzi swoją przyszłość i czy to warto?
Znaczy ja zamiłowanie miałem od młodych lat do gospodarstwa i dlatego tak jestem do tej pory, ale nie wiem jak będzie z przyszłością. Naprawdę nie wiem, jest coraz ciężej. No, czy coś z tego nam wyjdzie, zobaczymy w przyszłości po prostu.
Tata mówi, że również u pana jest hodowla opasów, jest hodowla, zajmuje się pan nie tylko uprawą ziemi, ale również i hodowlą. Czy z tego należy miarkować, że gospodarstwo, gdyby nie miało hodowli, nie przynosiłoby takich efektów ekonomicznych, gdyby móc je chociaż utrzymać?
Nie, no to na pewno. Zawsze jakieś bydło się sprzeda, zawsze pieniądz na wiosnę, na paliwo jest. Dlatego to jest najważniejsze. Gospodarstwo nie polega na tym, że mieć, przypuśćmy, jedną branżę. Trzeba mieć wszystkiego po trochu. Naprawdę, bo co roku coś wypadnie. W jednym roku wypadnie rzepak, zarobimy na bydle. I tak jest w gospodarstwie, taka jest ekonomia w gospodarstwie. No, nie wiem, jak inni to robią. No, u mnie akurat w gospodarstwie tak jest, że jest zawsze trochę.
Czyli stary system gospodarowania jeszcze sprzed lat, gdzie w razie czego inna uprawa dopomaga, żeby gospodarstwo przyniosło chociaż jakiś obrót.
Tak, właśnie tak.
Może nie zyska, chociaż obrót.
Chociaż obrót.
Proszę pana, mówi się o tym, że młodzi rolnicy nie chcą przejmować gospodarstw, nie chcą przejmować ziemi. Pana zdaniem, z pana doświadczenia, dlaczego?
Może nie tak. Unia nam trochę dopomogła. Może dopomogła, ale to jest jedna osoba na 1000, która dostała jakieś wsparcie od Unii Europejskiej. Młodzi nie chcą, uciekają do miasta, wyjeżdżają za granicę, po prostu nie chcą pracować na rolnictwie. Twierdzą, że to jest nieopłacalne. Pracuje się od rana do wieczora.
Nie się mówi, że 3 godziny dziennie polski rolnik.
No takie są słuchy, że polski rolnik, w ogóle, że rolnik pracuje 3 godziny dziennie. To jest nieprawdą. Pracuje świątek, piątek i niedziela. Niestety tak jest. No jak już przyjdą żniwa, to już jest całkiem.
Proszę pana, w przepisach Unii Europejskiej są duże wsparcia, duże pieniądze dla młodych rolników. Mówi się, to znaczy, że system to jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o to, żeby młodzi rolnicy chcieli przejmować gospodarstwa. Wynika z tego, że nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej młodzi uciekają z gospodarstw. Czy uważa pan, że te drobne pieniądze, bo tak to należy powiedzieć, że to są drobne pieniądze, spowodują, że młodzi zostaną zachęceni?
Nie, na pewno nie. Po pierwsze, nie mają możliwości rozwijania gospodarstwa, powiększania. Nie mają kredytów do po prostu do kupna tej ziemi. Po pierwsze. Po drugie, nie mają wsparcia od ministra rolnictwa, przypuśćmy, żeby tą ziemię dzierżawić chociaż. Teraz nie ma dzierżaw. Wszystko jest na wykup, na własność. Młodego rolnika jest na to nie stać. Naprawdę musiałby pracować 12 godzin na gospodarstwie, drugie 12 godzin pracować w jakiejś innej działalności, żeby po prostu spłacić jakiś kredyt, który by chociaż dostał na wykup tej ziemi. Także nie wiem, czy po prostu ja, na przykład z moich kolegów, to jest, mam jednego, który został tylko na ziemi i pracuje na ziemi, a reszta uciekła.
Proszę Państwa, może jeden telefon 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej. Audycję musimy kończyć o 16, bo dzisiaj jest, bo dzisiaj są rekolekcje dla młodzieży transmitowane przez radio. Pozdrawiamy młodzież, pozdrawiamy ojca Marcina, pozdrawiamy księdza Balcerzaka. Natomiast czekamy na rozmowę telefoniczną. Może dokończmy jeszcze problem młodzieży na wsi. Jak Pana zdaniem, Pan Maślenin by chciał kształcenie, możliwość rozwoju młodych ludzi, jeżeli chodzi o edukację, jak pan to ocenia?
Znaczy, szkół rolniczych jako takich już nie ma. Wszystko jest pozamykane. W zachodniopomorskim zostały może dwie. Może, chociaż nie powiem dokładnie, czy zostało coś. Są jakieś tam szkółki, szkolenia i nic więcej. Także no, rolnictwo się cofa. Cofa się, nie mają po prostu gdzie zdobyć wykształcenia rolniczego. Są to jakieś kursy, szkolenia, ale
są
to...
Są duże pieniądze Unia daje na tak zwane szkolenia rolników.
Szkolenia rolników, którzy no po prostu, żeby zostać rolnikiem, to trzeba naprawdę pracować w gospodarstwie od młodych lat.
Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Pana.
Witam wszystkich rolników i tak chciałbym się troszeczkę wypowiedzieć.
Ma pan 3 minuty czasu maksymalnie.
Dobrze, panie redaktorze. Ja powiem jedno, że rolnictwo jest skończone, a Unia nam nic nie dała. W tym kraju nikt nie dba o chleb. Po prostu temu krajowi grozi głód. Lub import całkowity żywności po prostu do tego kraju. Jak przyjdzie wiosna, rolnicy nie wszyscy wyjadą w pole, bo ich nie będzie stać po prostu na zakup tak drogiego paliwa. Ja nie wiem, jak dalej można żyć w tym kraju i czy dalej można uciekać z tego kraju. Gdzie są te związki zawodowe rolników? Dlaczego nas nikt nie broni? Dlaczego po prostu minister rolnictwa niszczy to rolnictwo?
A czy, ja przepraszam, panie, ja przepraszam pana bardzo, ale czy, bo tak, pan mówi, że nikt nas nie broni. No, tutaj akurat jest kolega ze Związku Zawodowego Rolników Solidarności, którzy organizują się po to, żeby właśnie występować przeciwko ministrowi rolnictwa. Ja bym tak od razu nie potępiał wszystkich, nie mówił, że nikt nie broni. Próbują ludzie, tylko ile ludzi się angażuje w tą obronę? Sam jeden przewodniczący dziś nie zrobi.
Próbują ludzie, ale po prostu przewodniczący Chruścikowski, on nie dba o chłopów i o rolników. I to, panie redaktorze, nie mów mi pan. To jest człowiek antypolityk. To jest człowiek antyrolnik.
Ja bym był za tym, żebyśmy jednak nie obrażali ludzi.
Ja pan, nie obrażam.
I nie oceniali z takiego powodu. Ja mam świadomość tego, że pan widzi to inaczej, że ma pan prawo to widzieć inaczej, ale spotkajcie się i przedyskutujcie problem. Natomiast na antenie nazwiskami mówić, że ktoś czegoś nie robi, zarzucić mu. Jest, powiedziałbym, no tak, ja nie bronię pana Chrystikowskiego w żadnym układzie. Natomiast jest bardzo trudne. Bardzo dziękuję panu. Ja myślę, że jeszcze wrócimy do tematu, bo będzie okazja może w przyszłą niedzielę na te tematy rozmawiać. Natomiast jeszcze bardzo proszę pan Edward i kończymy audycję, bo tak jak mówiłem, przepraszam pana, panie Knurowski, że przerwałem panu, ale no mam takie obowiązki.
Ja mówię, pan pytał, kto ma bronić? My mamy sami się bronić. Są organizacje, tylko trzeba i te organizacje się ujawniają, ale w pojedynkę się, jak tu pan redaktor stwierdził, nic zrobimy. Problem dotyczy 1,5 miliona gospodarstw. Modulacje, czyli obniżenie płatności w województwie zachodnim dotyczy 6 tysięcy gospodarstw. I wielu rolników o tym dzisiaj jeszcze nie wie, jaki rząd im zgotował przyszły. Dlatego prosimy wszystkich, żeby przyłączyli się do tego protestu. Nie tylko rolnicy, ale również całe społeczeństwo.
Panie Edwardzie, kogo pozdrawiamy?
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich rolników, którzy ciężko pracują, którym jest ciężko w życiu. Myślę, że tylko zrozumienie, zjednoczenie się może zmienić obraz sytuacji wsi. Panie Tomaszu, bo ten rząd się boi siły.
Kogo pozdrawiamy?
Żonę i trójkę dzieci.
No właśnie, a
ja też pozdrawiam. Ja pozdrawiam najbliższych naszych.
Andrzeja Walerowskiego, pana Mariana Dębińskiego, księdza biskupa Deca, rekolekcji dla rolników od 15 do 18 marca. Będziemy informowali. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.